Jolanta Kowalewska, witam serdecznie w Kawiarence Politycznej. W studiu są dzisiaj z nami nasi goście. Magdalena Sosnowska, Konfederacja.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
Julia Szałabawka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Pani Redaktor, witam moich adwersarzy oraz wszystkich radiosłuchaczy.
Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam wszystkich w studiu oraz także przed radioodbiornikami. Dzień dobry.
A przy telefonie poseł PSL Jarosław Rzepa. Dzień dobry. Czy udało nam się połączyć z panem posłem?
Tak, halo, oczywiście, halo. Pani redaktor. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry.
My również witamy. Słuchacze, zachęcamy, żeby zostali z Radiem Szczecin przez co najmniej godzinę, a rozmawiać będziemy między innymi o prekampanii wyborczej już do wyborów prezydenckich w Polsce, która nabrała tempa i emocji po tym, jak rozstrzygnęły się wybory prezydenckie w Stanach. Kandydatów w Polsce, kandydatów na prezydenta, a w zasadzie kandydatów na kandydata na prezydenta przybywa. Kto ostatecznie wystartuje? Zacznę od Prawa i Sprawiedliwości, bo tam Zbigniew Bogucki jeszcze jakiś czas temu zapowiadał, że 11 poznamy to nazwisko tego kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Na razie poznaliśmy tylko nazwisko szefa okręgu szczecińskiego Prawa i Sprawiedliwości. W sobotę były wybory, Zbigniew Bogucki wygrał, ale na razie w tych różnych typowaniach na kandydata odpadł. Co się stało?
Tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, wczoraj właśnie mieliśmy wybory tutaj zarządu okręgu i Zbigniew Bogucki został tutaj szefem okręgu 41 z poparciem 97%, więc to jest ogromne poparcie tutaj. Jeżeli chodzi tutaj o kandydata na prezydenta, no to czasem tutaj jest kandydatem wskazywanym, czasem go nie ma, ale jak najbardziej jest tutaj odpowiednim i uważam, że byłby świetnym kandydatem na kandydata na prezydenta. Więc tutaj mamy dobry przykład pracowitości, mamy dobry przykład tego, dobry przykład właśnie pracowitości. Oprócz tego tutaj dobry przykład, jak służy tutaj właśnie mieszkańcom i Pomorza Zachodniego, i wszystkim Polakom. Więc jak najbardziej tutaj Zbigniew Bogucki był wyśmienitym kandydatem. Oprócz tutaj Zbigniewa Boguckiego mamy innych wyśmienitów,
kandydatów. A ja jeszcze pozostanę przez Zbigniewie Boguckim. Czy pytaliście się go wczoraj, dlaczego teraz jego nazwisko nie pojawia się na tej krótkiej liście PiS kandydatów na kandydata? Co się stało?
Tak jak mówiłam, dalej się pojawia to nazwisko tutaj, więc to, że gdzieś w niektórych mediach się nie pojawia, to w innych mediach z kolei widzimy, że dalej tutaj jest brany pod uwagę. Jest znakomitym kandydatem, więc dalej tutaj oczywiście ma szansę. No, a tak, oprócz tutaj pana posła Zbigniewa Boguckiego mamy innych wyśmienitych kandydatów. Tak jak tutaj właśnie rozmawiam z mieszkańcami, tutaj też w moim wieku i starszymi, no to tutaj też dużo osób wskazuje, że wyśmienitym kandydatem byłby tutaj pan poseł Dominik Tarczyński. Jest kandydatem o niezwykle, tutaj niezwykle wielkiej charyzmie. Jest kandydatem niezwykle tutaj pracowitym, takim, bym powiedziała, twardym. Myślę, że na takie czasy tutaj właśnie potrzebujemy takiego kandydata.
A pani za kim optuje?
Znaczy, tak jak tutaj powiedziałam, osobiście uważam, że tutaj w naszym regionie mamy wyśmienitego kandydata Zbigniewa Boguckiego.
Patriotyzm lokalny.
Ale tutaj też, jak tutaj duża część społeczeństwa wskazuje, że takim też kandydatem, którego ja tutaj osobiście bym też się bardzo ucieszyła, gdyby został, to jest też właśnie pan poseł Dominik Tarczyński. I to jak właśnie rozmawiam w każdym wieku z mieszkańcami, to też wymieniają właśnie tutaj pana posła Tarczyńskiego.
Patryk Jaskulski się uśmiecha. Dominik Tarczyński to jest to nazwisko, które no w ostatnich dniach dołączyło do tego peletonu kandydatów na kandydata.
No, polityk bardzo skrajny, z bardzo ciętym, ostrym językiem. Ja tak entuzjastyczny co do postawy pana Tarczyńskiego nie jestem. Uważam, że taka osoba, która w ten sposób potrafi się wypowiadać, nie przystaje na urząd prezydenta Polski. Jednak osoba, która będzie prezydentem Polski, powinna być to osoba, która przede wszystkim potrafi łączyć. Powinna być to osoba, która będzie prezydentem wszystkich Polaków, a nie tak jak Andrzej Duda, prezydentem tylko i wyłącznie jednej części strony politycznej.
Czy ta obecność Dominika Tarczyńskiego w Stanach pomogła mu?
Ja myślę, że pan Dominik Tarczyński, ale także inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy pojechali do Stanów Zjednoczonych, nie wiem czy wspierać, ale na pewno podglądać kampanię Donalda Trumpa, pojechali tam właśnie po to, żeby zobaczyć, jak ta kampania wygląda, jakie są trendy, jak poszczególni kandydaci, bo myślę, że się przyglądali nie tylko kampanii Donalda Trumpa, ale także podglądali panią Kamalę Harris. Pojechali tam po lekcje, po naukę, żeby zobaczyć, jak się organizuje duże konferencje, jak wygląda kampania w sieci, ale też jak wygląda ta kampania bezpośrednia. No i będą chcieli te wzorce z kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych przenieść na ten grunt polski.
Jaka lekcja, jaka nauka dla Konfederacji z wyborów w Stanach?
Przede wszystkim warto podkreślić to, co jest najważniejsze. Czyli w Ameryce wygrał Donald Trump, wygrała partia republikańska. Jest to partia, która poglądami, wartościami, które reprezentuje oraz postulatami, które stawia, najbardziej odpowiada Konfederacji. Mamy te same poglądy, te same postulaty, czyli obniżenie podatków, wolność osobistą, konserwatywne wartości. To jest to, co Konfederacja przedstawia od początku, kiedy jest na scenie politycznej. I ta wygrana Donalda Trumpa na pewno w jakiś sposób może pokazać obywatelom Polski, którzy jeszcze się wahają, mają poglądy gospodarczo-liberalne, natomiast przedstawiają konserwatywne wartości, że można postawić na partię taką jak Republikanie w Ameryce, czyli na Konfederację. I to może dać nam jakiś powiew właśnie zwiększenia ilości głosów. My jako Konfederacja nie bawimy się ze swoimi sympatykami czy wyborcami, a także Polakami w kotka i myszkę. Przedstawiliśmy jako jedni z pierwszych naszego kandydata, Sławomira Mencena. Dajemy szansę Polakom, aby go mogli poznać, wyrobić sobie na jego temat opinię i zdecydować, czy będą chcieli postawić na niego podczas wyborów. A jest to merytoryczny, kompetentny kandydat, warty polecenia.
Ale już pojawiły się głosy, że wystartował za wcześnie, że się spalił i że lepsza byłaby pani europoseł Zajączkowska.
Tak, ja nie słyszałam takich głosów. To chyba jacyś złośliwcy tak mówią. Nie, to nie jest tak, że się spalił. Właśnie daje się poznać, spotyka się z ludźmi, przedstawia program Konfederacji, w jaki sposób widziałby urząd prezydenta w momencie, kiedy by go objął. Wydaje mi się, że to jest bardzo uczciwe.
I Jarosław Rzepa, bo pan już bardzo długo obserwuje tą scenę polską polityczną. Skąd wynika to zamieszanie z tymi kandydatami w Prawie i Sprawiedliwości? Co pewien czas nowy kandydat?
Ja totalnie, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość ma chaos. Chaos w tym, żeby się zdecydować, żeby podjąć tą ostateczną decyzję. Tamte walczące ze sobą strony sceny politycznej, te ugrupowania, czy to pana profesora byłego ministra Czarnka, czy też pani Szydło, czy też tych młodych. I tak naprawdę coraz mniej kontroluje nad tym wszystkim pan Kaczyński, który zapowiada, że będzie kandydat, że będą prawybory. Później tych z prawyborów się wycofuje. To pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość jest w chaosie, jeśli chodzi o wyłonienie kandydata, ale tak naprawdę mnie nie interesuje, kogo oni wyłonią. Niech wyłonią sobie, kogo tylko chcą. Mnie interesuje to, abyśmy na wiosnę jako zjednoczony tutaj obóz rządzący wygrali te wybory. To jest numer jeden. Patrząc na to, co może się wydarzyć, co dzisiaj robi pan prezydent Andrzej Duda, który jest prezydentem tylko i wyłącznie środowiska prawicowego, co pokazał choćby w ostatnim swoim orędziu. Nie mówmy, szanowni państwo, że pan prezydent Duda próbuje, nawet nie próbuje być prezydentem wszystkich Polaków i to jasno daje nam do zrozumienia. Dlatego my musimy te wybory wygrać, dlatego Władysław Kosiniak-Kamysz rzucił taki kamysz, taki kamyk, bardzo mocny kamyk do tego ogródka myślenia politycznego, po to, żeby jednak dzisiaj zdecydować się na jednego kandydata od samego początku, żeby wszystkie partie tworzące dzisiaj rząd prowadziły kampanię właśnie promując tego kandydata. Żeby nie było tak, że na 2 tygodnie w drugiej turze, na 2 tygodnie przed już ostatecznym rozstrzygnięciem, żeby ktoś powiedział, mojego kandydata nie ma, ja już nie idę na wybory, ja już nie powieszę dodatkowych materiałów, ja już nie zrobię dodatkowego spotkania. Niech to, wydaje mi się, że dzisiaj ta myśl, jeden kandydat jest drogą do sukcesu i to jest najważniejszy cel wiosny 2025. Wygrać wybory prezydenckie, bo wtedy będziemy mogli pewnie zrobić zdecydowanie więcej, bo dzisiaj takim hamulcowym i taki, który nam bardzo często zaciąga ten hamulec, jest właśnie prezydent Andrzej Duda.
A na razie Donald Tusk ten pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza odrzucił.
Odrzucił, ale ja myślę, że odrzucił. Ja myślę, że to jest pewna gra. A ta gra na samym końcu spowoduje, że my jednak tego jednego kandydata ogłosimy. Bez względu, oczywiście Koalicja Obywatelska ma prawo wystawić tego kandydata i ja sobie zdaję z tego całkowicie w pełni rację, bo my, tak jak powiedziałem, na końcu musimy wygrać te wybory.
A w Koalicji Obywatelskiej ta pewna gra cały czas się toczy. Miało nie być prawyborów, a teraz okazuje się, że będą. I startuje Radosław Sikorski oraz Rafał Trzaskowski.
No, trochę przewrotnie, bo to PiS mówił o prawyborach, a się okazuje, że jedyna demokratyczna, taka prawdziwie demokratyczna partia, czyli Koalicja Obywatelska, właśnie w taki demokratyczny sposób wyłoni swojego kandydata. Tym kandydatem, takim naturalnym Koalicji Obywatelskiej od lat, tak naprawdę od poprzednich wyborów prezydenckich, był Rafał Trzaskowski, ale w związku z tym, że przejawił swoje aspiracje, dobrze oceniany w ostatnim czasie i nie tylko, z bardzo potężnym dorobkiem politycznym, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, no to jeżeli jest challenger i trafia do partii demokratycznej, no to niech zadecydują członkowie Koalicji Obywatelskiej. To jest najbardziej demokratyczna forma. Dwóch bardzo popularnych polityków. Pokuszę się o stwierdzenie, że najbardziej popularnych w Polsce, najbardziej znanych w Polsce. Mają obaj świetne papiery do tego, aby być dobrym prezydentem, a czasy są bardzo trudne. W tych czasach, kiedy świat staje na krawędzi niebezpiecznego świata, potrzebujemy mieć dzisiaj rząd, który współpracuje i rozumie o tym, że trzeba współpracować i mieć na zewnątrz jedną wspólną linię. Dlatego te wybory są bardzo ważne. I ten wybór zostanie dokonany przez wszystkich członków w drodze demokratycznego głosowania. W oparciu oczywiście członkowie też będą mieli informacje o tym, jak się rozkładają badania opinii publicznej, jak wygląda to poparcie poszczególnych kandydatów. Będzie to świadoma decyzja wszystkich członków, nie tylko Platformy Obywatelskiej, ale także Koalicji Obywatelskiej, a więc partii, członków Partii Nowoczesnej, Zielonych oraz Inicjatywy Polskiej.
O, panu od dawna wiadomo, że jest pan w drużynie Campus Polska, w drużynie Rafała Trzaskowskiego, ale oczywiście zapytam, na kogo odda pan swój głos?
Ja swój głos, myślę, śmiało mogę powiedzieć tutaj to z dumą, oddam na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast uszanuję wynik wyborów i niezależnie od tego, czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski, z takim samym zaangażowaniem będę walczył o to, aby nasz kandydat wygrał wybory. Ogłoszenie tych wyników już 7 grudnia w Gliwicach na wielkiej konferencji, na wielkiej konwencji wyborczej, więc zapraszamy do śledzenia. Trzymajcie kciuki, już niebawem poznacie naszego kandydata, który rozpocznie swoją kampanię.
A Roman Giertych, który jasno opowiedział się za Radosławem Sikorskim, używa takich argumentów. Potrzebny jest nam twardy przywódca, taki, który zmiażdży kandydata Prawa i Sprawiedliwości i tym przywódcą właśnie będzie Radosław Sikorski, bo w trudnych czasach ludzie szukają twardych przywódców, którzy czasami potrafią nawet użyć brutalnego języka. Pan Jarosław Rzepa, co pan na takie argumenty?
Ja jednak się nie zgadzam się z takimi argumentami pana Romana Giertycha. Ja jednak myślę, że przede wszystkim na końcu głosują Polacy. Polacy, którzy muszą się identyfikować, którzy muszą nawet tak po ludzku normalnie lubić albo chcieć zagłosować na daną osobę. Myślę, że tutaj zdecydowanie więcej szans ma pan prezydent Trzaskowski. Moje prywatne zdanie oczywiście, ale musimy sobie zdać sprawę. Na samym końcu to musi być kandydat, który porwie tę większość społeczeństwa i ta większość społeczeństwa zdecyduje, że właśnie jemu powierzy na kadencję bycie prezydentem. I ja myślę, że te prawybory pewnie rozstrzygną to. Ja przede wszystkim liczę na to, że po tych prawyborach, po tej decyzji będzie decyzja wspólna koalicji po to, żebyśmy nie tracili ani jednego tygodnia wspólnej pracy na rzecz przekonania Polaków, że jednak ten jeden kandydat obozu rządzącego ma realną szansę wygrać. Bo ja na przykład powiem, że szczerze mówiąc, to co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość na sali plenarnej po ostatecznej decyzji, że pan prezydent Trump wygrał te wybory, było bardzo nieodpowiedzialne. Szalenie nieodpowiedzialne, niosące ogromne zagrożenie. I tego po prostu w żaden sposób dzisiaj im nie mogę wybaczyć.
I Julia Szałabawka wywołana do odpowiedzi. Jak pani podobało się te owacje Prawa i Sprawiedliwości po wygranej Donalda Trumpa? Owacje w polskim parlamencie.
Ja bardzo żałuję, że tutaj te owacje były tylko z naszej strony. Uważam, że po tak spektakularnej wygranej pana prezydenta elekta Donalda Trumpa, te owacje powinny być z całej sali. Nie wiem, czego tutaj koalicja rządząca się boi, ale naprawdę uważam, że po takim wyniku te owacje powinni tutaj bić wszyscy. Jeżeli chodzi tutaj też o, odniosę się tutaj, bo pan Jaskulski powiedział o panu Dominiku Tarczyńskim, panu pośle Dominiku Tarczyńskim, że jest kandydatem z ostrym językiem, że jest nieodpowiedni. No to spójrzmy tutaj na dwóch kandydatów, których państwo przedstawiają, tak? Pan Radosław Sikorski, który bardzo mocno krytykował tutaj pana prezydenta elekta Donalda Trumpa.
Nie znajdzie pani ani jednej takiej wypowiedzi podczas, gdy sprawuje funkcję ministra spraw zagranicznych, jest odpowiedzialnym politykiem, utrzymywał bardzo bliskie relacje zarówno z przedstawicielami partii republikańskiej, jak i demokratycznej podczas tych wyborów.
Proszę nie kłamać, dobrze wszyscy wiedzą, co powiedział o panu tutaj prezydencie Donaldzie Trumpie, więc proszę teraz nie kłamać.
Podczas wyborów. Proszę pokazać cytat.
Jakie to ma znaczenie?
Proszę pokazać cytat, jeżeli pani mówi, że pan Radosław Sikorski mówił źle, to proszę pokazać cytat, bo teraz pani populistycznie mówi o tym.
Więc nie wiem, czy tutaj akurat kandydaci
pani cytatu
podać. Mogę tutaj podać nawet cytat państwa tutaj szefa Donalda Tuska, więc tutaj proszę nie wywoływać tego tematu.
Niegdy był i sprawował urząd premiera. To jest ta zasadnicza różnica. To premier
pośle,
Mateusz...
ale jakie to ma znaczenie kiedy?
Ma bardzo znaczenie.
Nie ma żadnego.
Absolutnie duże znaczenie, dlatego że jest różnica pomiędzy tym, gdy premier rządu mówi o tym, że wybór pomiędzy Trumpem a Bidenem to dżuma cholera, premier ani minister spraw zagranicznych, gdy pełnią urząd, ich słowa, zdają sobie sprawę z tego, że ich słowa dużo więcej znaczą i nigdy nie powiedzieli żadnego złego słowa, kiedy pełnili urząd.
To światło pada już na takie osoby i nie da się tego wymazać, absolutnie.
Oczywiście, że tak. Tutaj te stosunki przez właśnie takie zachowanie tutaj Radosława
Sikorskiego. Ale państwo naprawdę nie widzicie różnicy w tym, jak ktoś wypowiada słowa pełniąc poważny urząd premiera, prezydenta, od tego, gdy jest w kampanii wyborczej i przedstawia swój prywatny pogląd.
No to w takim razie, czy takie osoby powinny być tutaj premierem czy ministrem? Osoby,
jak to źle świadczy o Donaldzie Tusku, który wybiera takiego człowieka na ministra dyplomacji?
Jakiego? Jednego z najlepiej ocenianych ministrów spraw zagranicznych w historii. Osobę, która ma kontakty bardzo dobre z wieloma przywódcami, który w świecie dyplomacji jest od lat, który kończył Oxford. Ja mam wątpliwości, czy państwo ktokolwiek dzisiaj ma takie papiery jak Radosław Sikorski, aby prowadzić odpowiedzialną, dobrą i skuteczną dyplomację. PiS na stanowisko szefa spraw zagranicznych dawał amatorów i PiS doprowadził do tego, że Polska była przez lata w Europie marginalizowana.
Najwidoczniej te papiery chyba nie są najważniejsze, tylko to, co tutaj człowiek ma w głowie. Jeżeli takie rzeczy mówi, do
odblokowane środki unijne, silna pozycja Polski w Unii Europejskiej,
świecie, no to przekonanie... znaczy tutaj tylko o jego niekompetencji.
Dobrze, a ja
podsumujmy, ale jeżeli mogę, pani redaktor, bo
to... kończę. Dobrze. Ostatnie zdanie, poseł
Jaskulski. Ja tylko chcę powiedzieć tak. Od roku mamy Radosława Sikorskiego jako szefa polskiej misji dyplomatycznej. Od roku mamy Donalda Tuska za sterem polskiego rządu. Udało się odblokować pieniądze z Unii Europejskiej, udało się namówić całą Europę do tego, żeby inwestowała w zbrojenie. I dzisiaj jesteśmy wiodącym liderem, jeżeli chodzi o europejską scenę. I to są sukcesy po 8 latach bycia marginalizowanym, niezapraszanym.
Proszę też tej kłamstwie opowiadać. Proszę zobaczyć, jakie
pan poseł Jarosław Rzepa jeszcze chce zabrać głos.
Szanowni państwo, zdajmy sobie sprawę, że dzisiaj społeczeństwo amerykańskie jest tak samo podzielone, jak pewnie społeczeństwo polskie. To dla budowania naszej jedności narodowej i bezpieczeństwa jest bardzo niedobre. Dlatego też prezydent, który rozpocznie swoją misję za kilka miesięcy, musi próbować być jednak prezydentem ponad środowisko, z którego zostanie rekomendowany, po to, żeby w tym trudnym czasie tego zagrożenia, które nam jak gdyby towarzyszy, kiedy jeżeli Trump faktycznie spełni swoje obietnice i zmusi Ukrainę do oddania części terenu, realnie zwiększy to niebezpieczeństwo naszych polskich granic, kiedy być może kolejne setki tysięcy uchodźców z Ukrainy będą chciały się przedostawać na zachód i do Polski. To dlatego ja mówię o nieodpowiedzialnym zachowaniu posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy jak gdyby temu hołdują. Ja tak nie chcę. Ja chcę, żebyśmy wszyscy dbali przede wszystkim o to, że bezpieczeństwo Polski, interes Polski jest najważniejszy. Najważniejszy.
I na zdaniu, że bezpieczeństwo Polski, interes Polski jest najważniejszy, kończymy dyskusję o kandydatach na kandydata na prezydenta Polski. Przechodzimy do kolejnego tematu, bo w piątek odbyło się bardzo ważne głosowanie w Sejmie dotyczące dekryminalizacji aborcji.
Pomocy przy aborcji,
ale również samej aborcji też, bo przypomnę,
aborcja
o czym...
w Polsce nie jest karana.
Tak, przypomnę, pomocy przy aborcji, tak, ale o czym mówią te punkty? Punkty mówią o tym, że pomocnictwo przy aborcji jest niedozwolone, ale nie będzie karane. Teraz cały czas mamy takie prawo, że temu, kto pomaga kobiecie w usuwaniu ciąży, grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Czyli dotyczy to osób, które działają z zewnątrz, są rodziną, znajomymi, bliskimi, a także lekarzy, tak?
Tak, mamy dzisiaj takie absurdalne, mrożące w Polsce prawo, że kobieta, która podda się aborcji, nie odpowiada karnie za ten czyn. Ale już na przykład mama, która zakupiła tabletki, aby to się stało, może trafić za kratki. Partner, który pożyczy pieniądze na zabieg, może trafić się za kratki. Mąż, który zawiezie kobietę za granicą, żeby poddała się temu zabiegowi, też może trafić za kratki. Jest to absurdalny przepis i chcemy jego uchylenia. I właśnie nad tym debatowaliśmy w tym tygodniu w Sejmie i będziemy dalej debatować i pracować nad tym projektem ustawy w komisji, bo taka decyzja właśnie podczas tego głosowania zapadła, więc trzymam bardzo mocno kciuki, aby ten projekt ustawy wrócił i zyskał finalną akceptację większości posłów i żeby stał się obowiązującym prawem w Polsce i żeby to mrożące prawo zmienić.
A debata będzie się toczyła między innymi za sprawą głosów posłów PSL. Część z nich zmienił to zdanie, między innymi poseł Jarosław Rzepa.
Tak, zmieniłem to zdanie, tak jak zresztą niejednokrotnie już mówiłem na podstawie konsultacji, które odbyłem ze swoim elektoratem. który jest zdecydowanie bardziej mi konserwatywny, aniżeli choćby moja wewnętrzna postawa. Natomiast ja muszę się też kierować bardzo mocno odczuciami i oczekiwaniami swoich wyborców i właśnie dlatego taka moja decyzja. Natomiast tutaj, czy ta decyzja o komisji, mam nadzieję, że ta decyzja o komisji też doprowadzi w końcu do powiedzmy zakończenia tych światopoglądowych sporów, które dzisiaj istnieją, które jasno też mówią, że my jesteśmy jako Polskie Stronnictwo Ludowe bardziej konserwatywną, przywiązaną do pewnych tradycji partią polityczną, ale też patrzymy, że ten świat się zmienia. Tak samo jak i PSL jest różny w różnych rejonach kraju. Natomiast ten spór nie może nas doprowadzić do tego, że osłabimy się w tych wyborach prezydenckich. I dlatego też musimy ten temat jak najszybciej próbować zamknąć, ale nie pozbywajmy się albo nie łudźmy się, że na krakowskim przedmieściu pan prezydent weźmie swoje pióro i podpisze te ustawy. Tego nie będzie. Tego szans na to po prostu z tym prezydentem nie ma, ani też prawdopodobnie o związkach partnerskich, ani już nie mówiąc już o aborcji. Dlatego też może trochę refleksji, może krok wstecz, bo dzisiaj, jeżeli będziemy się w ten sposób rozbijać, oczywiście kobiety czekają, ja to szanuję i to rozumiem. Być może dojdźmy do takiego momentu, gdzie pewne decyzje zapadną, natomiast to pan prezydent będzie miał w swojej jak gdyby odpowiedzialności, na swoim sumieniu to, że jednak wetuje wiele potrzebnych rozwiązań. Ja nie mówię akurat, że te są najważniejsze, ale również to pokazuje, jak polskie społeczeństwo w ostatnich latach się zmieniło.
I Julia Szałabawka, czy pani jako przedstawicielka tego młodego pokolenia w Prawie i Sprawiedliwości chciałaby, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości, również tak jak część posłów PSL-u, zmienili w tym głosowaniu zdanie?
Absolutnie nie. Ja tutaj jestem, zawsze byłam i zawsze będę za życiem, więc tutaj absolutnie bym nie chciała, żeby tutaj cokolwiek zmieniło się w decyzji tutaj Prawa i Sprawiedliwości. Jedynie to jest mi smutno, że właśnie PSL postąpił tak, jak tutaj postąpił, ale mam nadzieję, że, bo na razie to było tylko skierowanie tego projektu tutaj do komisji, że jeżeli ten projekt wróci tutaj z komisji i będzie głosowanie w Sejmie, że jednak tutaj będzie refleksja, jeszcze raz przemyślenie tutaj, bo to jest bardzo ważna kwestia i że jednak ta decyzja i ostateczne głosowanie tutaj będzie wyglądało inaczej. No tak jak wiemy tutaj, dziecko od momentu poczęcia jest chronione prawem, więc tutaj mam nadzieję, że tutaj jednak refleksja po stronie PSL-u będzie.
A ja tylko dodam, że to nie było głosowanie za życiem czy przeciwko życiu, a było to głosowanie, które mówiło o tym, że jeżeli ktoś pomaga kobiecie w usuwaniu ciąży, bo na przykład ta ciąża zagraża jej życiu i zdrowiu, czy też płód ma poważne wady genetyczne, to jeżeli ta osoba pomaga kobiecie, to nie pójdzie na więzienia na 3 lata.
Tak jak tutaj mówiłam, nasze prawo jasno wskazuje, że od momentu poczęcia dziecko jest chronione, więc tutaj jasno prawo na to wskazuje. Nie widzę tutaj, żadnym stopniu tego, co pani mówi. Tak, no tutaj mówimy cały czas o dziecku, o życiu poczętym, więc tutaj do tego się powinniśmy odnosić i mam nadzieję tutaj, że faktycznie tutaj PSL jednak rozważy swoją decyzję.
Poseł Jarosław Rzepa.
Znaczy, ja myślę, że tutaj każdy w PSL-u na pewno nie będzie żadnej dyscypliny. Nie będziemy się wzajemnie rozliczać, kto jak zagłosuje. Każdy pewnie będzie to brał mocno pod uwagę, ale to ostatnie głosowanie już wskazuje, myślę, że jednak na pewną zmianę w tej konkretnej sprawie. Bo my mówimy o jednej konkretnej sprawie, my nie mówimy o wszystkim. To też trzeba sobie jasno to, o tym powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli nawet to zostanie uchwalone, przez Senat przejdzie, mogę dzisiaj się z Państwem, z każdym z osobna założyć, że Pan Prezydent tego na pewno w tej kadencji nie podpisze.
I Magdalena Sosnowska, Konfederacja, która też była zdecydowanie na nie, czyli jesteście za karaniem tych, którzy pomagają w usuwaniu ciąży.
Ja tutaj się odniosę troszeczkę do słów pana posła Rzepy. Tak, mam nadzieję, że pan prezydent Duda nie podpisze tego projektu, jeżeli by został procedowany przez Sejm, ponieważ ten projekt jest zły. My jako Konfederacja go odrzucamy i tak głosowaliśmy w piątek za jego odrzuceniem.
Niestety, a co jest złego w tym projekcie?
Już argumentuję. Ten projekt jest zły, ponieważ uderza w kobiety i właśnie chciałabym zaapelować tutaj do wszystkich posłów, jako kobieta, żebyście panowie z PSL-u czy posłowie z PSL-u stanęli po naszej stronie, a nie po stronie lobby aborcjonistycznego, ponieważ...
Ja nie stoję po żadnej stronie lobby, proszę mi wierzyć.
Dobrze, ale popierając ten projekt, niestety wzmocniam się prawa osób z tego środowiska, które pomaga przy aborcji, natomiast zostaną zniszczone prawa kobiet. I powiem w jaki sposób. Po pierwsze, bardzo mocno ten projekt uderza w rodziny, które miały w swoich, swoje takie sytuacje jak poronienie. Czyli na ten moment rodziny, które doświadczyły poronienia, mogą liczyć na zasiłek pogrzebowy, mają prawo do pochówku, mają prawo do okresu macierzyńskiego. Natomiast te wszystkie prawa zostaną kobietom odebrane przez te przepisy, a dziecko będzie traktowane jak odpad medyczny i będziemy się cofali tak naprawdę w czasie do tego złego okresu, gdzie właśnie takie rodziny nie miały prawa i możliwości pochować, zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego swojego maleństwa. To jest barbarzyństwo i nie możemy na to pozwolić. Ja apeluję o to, żeby nie głosować za tymi przepisami. Kolejna rzecz, którą warto podkreślić. Ten projekt osłabia taką ochronę karnoprawną kobiety, ponieważ teraz, jeżeli podczas na przykład zabiegu aborcji czy jakiegokolwiek okołoporodowego tutaj sytuacji okołoporodowej kobieta umiera, to za przyczynienie się do śmierci kobiety w ciąży grozi do 10 lat więzienia. Te przepisy zostaną skasowane i osoby, które na przykład podczas takiego zabiegu aborcji, kobiety, które podczas takiego zabiegu aborcji, nie daj Boże, umrą, nie będą ich rodziny mogły liczyć na to, że osoby za to odpowiedzialne spotka kara w pełnym wymiarze. A warto dodać, że według badań WHO, aktualnie w krajach, w których aborcja jest legalna, jest aborcją na życzenie, właśnie takich śmierci okołoporodowych jest więcej niż w krajach, gdzie ta aborcja jest ograniczona. Także ja widzę w tych przepisach jedynie tylko dobre rzeczy dla właśnie tego całego środowiska proaborcyjnego, dla tych dream teamów aborcyjnych. Natomiast nie widzę niczego dobrego dla polskich kobiet i apeluję do wszystkich posłów, którzy mają możliwość i będą głosowali o to, aby po prostu stanęli po stronie kobiet.
Patryk Jaskulski, padły zarzuty, że ten projekt to barbarzyństwo i niszczycie prawa kobiet.
Znaczy barbarzyństwem jest zmuszanie kobiety do tego, żeby urodziła, kiedy jej zdrowie jest w tym wypadku
w Polsce,
zagrożone, a mówienie o tym, że kobieta będzie mogła z zasiłku skorzystać do pogrzebu, jest czymś, co mi się naprawdę nie mieści w głowie. I pani wypowiedź moim zdaniem jasno świadczy o tym, że pani po prostu nie rozumie tych przepisów. Pani powiedziała w swojej wypowiedzi, że obecne przepisy chronią rodzinę. Właśnie otóż nie. Dziś mamy masę takich sytuacji, gdzie prokurator prowadzi postępowanie względem matki swoich dzieci, swojej córce pomogła na przykład zakupić leki aborcyjne, albo partnera, który właśnie pomógł dokonać aborcji za granicą. To nie są przepisy, które chronią rodzinę, to są przepisy, które są restrykcyjne i represyjne względem rodziny. Dziś aborcja w Polsce jest legalna. Legalna, czy kobieta nie odpowiada prawnie za dokonanie aborcji, ale wszystkie osoby wokół, które jej w tym pomogły, odpowiadają za to karnie. I to są przepisy, które są przepisami mrożącymi, działają mrożąco. Zarówno na lekarzy, którzy mają dokonać tej aborcji, zarówno na partnerów, znajomych, ale także na przykład na rodzinę. Więc proszę się dokładnie zapoznać, o czym my dziś dyskutowaliśmy w Sejmie, bo my nie dyskutowaliśmy o liberalizacji przepisów aborcyjnych, tylko o dekryminalizacji pomocy przy aborcji. I to trzeba dokładnie zaznaczyć bo w ten sposób, w takiej wypowiedzi, które moja przedmówczyni pokusiła się tutaj i te hasła, które pokusiła się tutaj wygłosić, to są hasła bardzo populistyczne, niewiele mają wspólnego z tematem, nad którym rozmawialiśmy w Sejmie.
I posłanki, które przedstawiały ten projekt i popierające środowiska, zwracały tutaj uwagę, że jeżeli nie będzie kary za pomocnictwo w usuwaniu ciąży, to lekarze nie będą czekać, aż serce płodu przestanie bić, po to, żeby ratować życie i zdrowie kobiety. Że życie i zdrowie kobiety będzie na pierwszym miejscu.
W polskich przepisach zdrowie kobiety jest na pierwszym miejscu i to kobieta decyduje w momencie zagrożenia swojego życia o tym, czy poświęci się i będzie chciała, aby jej dziecko było ratowane, czy jednak zdecyduje się na to, aby jej zdrowie było na pierwszym miejscu. Więc tutaj, panie pośle, proszę nie mydlić Polakom oczu i twierdzić, że w Polsce...
Niech pani powie o tych przepisach i o tym, co pani powiedziała rodzicom i rodzinie pani Izabeli z Pszczyny, która właśnie zginęła dlatego, że lekarze bali się dokonać aborcji. Sprawa... Zginęła, była ofiarą właśnie tych represyjnych przepisów.
To jest narracja waszej strony w tej sprawie i uważam, że wyciąganie właśnie tragedii tej rodziny i wykorzystywanie jej do tego, aby
to
promować
aborcję... To nie jest tylko pani
aborcję.
Izabela, jest pani Dorota, Marta, Agnieszka, Anna.
Naprawdę,
tych przypadków
proszę,
jest bardzo dużo.
Proszę nie wciągać tych rodzin i ich tragedii do swoich proaborcyjnych.
Ale to są przykłady,
celi.
Które obalają pani twierdzenie.
Nie, nie obalają.
Obalają pani
Wie pan,
tezę.
Że według badań kobiety sięgające po zabieg aborcji sięgają po niego dlatego, że na przykład właśnie nie czują wsparcia i nie mają poparcia w partnerze. Jeżeli na przykład, tutaj pan podał przykład, gdzie jest jakaś sytuacja, gdzie partner pcha kobietę do aborcji, no to jak to świadczy o tym człowieku?
Ale to nie rozmawiamy o tym, że partner pcha kobietę
no
do aborcji, tylko że kobieta może dokonać wybór. I o wybór chodzi, żeby to kobieta mogła zadecydować o tym, czy chce podjąć ryzyko, żeby urodzić dziecko, które może za chwilę umrzeć. Czy kobieta chce urodzić dziecko, które będzie poważnie chore. To kobieta powinna dokonać tego wyboru, a wy dziś ten wybór próbujecie odebrać. I dzisiaj ten wybór został też odebrany przez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zaostrzyło przepisy aborcyjne w Polsce.
Nasza konstytucja, artykuł 38 chroni każdego człowieka od jego poczęcia do naturalnej śmierci.
A dlaczego bardziej chroni dzieci nienarodzone niż kobiety, które są zdrowe i które są w ciąży?
To nieprawda.
No ale to jest prawda.
No nieprawda.
Przykład pani Izabeli o tym świadczy.
To ja tą dyskusję zakończę, bo trochę na słabszej pozycji jest poseł Jarosław Rzepa, który właśnie słyszę, że cały czas stara się tutaj dopchać do głosu, to tego głosu udzielam.
Dziękuję bardzo pani redaktor. Ja myślę, że szanowni państwo, w moich ustach to trudno zabrzmi, ale powiem w ten sposób. Wybór też jest jednym i wolność, to zresztą pani z Konfederacji to mówi, że jesteście za wolnością bardzo mocno. To jest, to nie, ja mam nadzieję, że kiedykolwiek te przepisy, które zostaną czy zliberalizowane, czy też być może powrócimy do kompromisu aborcyjnego, który tak naprawdę był dużym bezpieczeństwem. I to Prawo i Sprawiedliwość ruszyło ten kompromis aborcyjny i doprowadził do tego, że dzisiaj mamy tak w drugą stronę tą wajchę przełożoną. Ja mam nadzieję, że jestem przekonany, że kobiety są mądre, że kobiety wiedzą, jakie decyzje podejmują, że podejmują pewne decyzje w ostateczności. Mam nadzieję, że ktoś pomyśli o tym, żeby każdą taką decyzję jeszcze obwarować rozmową z lekarzem, z psychologiem, o tych wszystkich konsekwencjach, które mogą nastąpić. A jeżeli jest jedna rzecz, lekarz jest po to, żeby leczyć, nie interesuje jego, przepraszam, sumienie, klauzula sumienia, kiedy przychodzi, bierze za to pieniądze i przychodzi do szpitala. Jest tam po to, żeby świadczyć pomoc. I to jest jego obowiązek. Jeżeli nie chce tego robić, to niech wystąpi z tego zawodu, bo nie na to przysięgał, składając, kończąc studia. I to jest, myślę, że też bardzo ważne.
I tu bym postawiła kropkę i przeszła do kolejnego tematu, bo przed nami ostatnie 16 minut programu, a skorzystam z obecności posła Patryka Jaskulskiego, który zasiada w Komisji do Spraw Pegasusa i która stwierdziła, że należy doprowadzić pana posła Zbigniewa Ziobro przed oblicze tej komisji, doprowadzić siłą. I tu już pojawiają się głosy, że niehumanitarna postawa.
Znaczy, zacznijmy od tego, że każdy obywatel, każda osoba, która jest wezwana przed oblicze komisji śledczej, powinna się przed tą komisję stawić. Pan Zbigniew Ziobro stawia się ponad prawem. Już 4-krotnie nie skorzystał z naszego zaproszenia. 2-krotnie przedstawiał zaświadczenie, zwolnienie lekarskie. 2-krotnie nie usprawiedliwił swojej nieobecności. No i zgodnie z procedurami, które są, jest możliwość złożenia wniosku o ukaranie posła za nieobecność. Zrobiliśmy to. Sąd nałożył karę porządkową w wysokości 2000 zł i pan Zbigniew Ziobro za swoje niestawiennictwo będzie musiał zapłacić 2000 zł. A my, żeby wyjaśnić wszelkie okoliczności związane z użyciem Pegasusa w Polsce, także w kontekście inwigilacji opozycji, no musimy go przesłuchać. W związku z czym złożyliśmy wniosek do Szymona Hołowni, aby rozpoczął procedurę zdjęcia immunitetu, aby przekazał do prokuratora generalnego prośbę komisji o to, żeby zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o uchylenie immunitetu w celu właśnie przymusowego doprowadzenia. Ja w tym samym chciałbym w tym miejscu zaapelować do pana Zbigniewa Ziobro, aby nie robił z tej całej sprawy szopki medialnej, aby skorzystał z naszego zaproszenia. Jest cały czas mile widziany przed obliczem komisji i jeżeli tylko da nam sygnał, spotkamy się z nim i nie będziemy musieli i cofniemy tę procedurę przymusowego doprowadzenia, ale jeżeli nie skorzysta z naszego zaproszenia, no to musimy to zrobić. Też ostatnie badania opinii publicznej już po tym, jak tę procedurę rozpoczęliśmy, wskazują jasno, że Polacy chcą, aby Zbigniew Ziobro odpowiedział. Aż 60% Polek i Polaków uważa, że powinien stanąć przed obliczem komisji.
I Julia Szałabawka, czy Zbigniew Ziobro powinien uczestniczyć w tej całej szopce, czy też powinien po prostu prawidłowo zareagować na wezwanie komisji i przejść?
Myślę, że powinniśmy zacząć od tego tutaj, że Komisja do Spraw Pegasusa zgodnie z orzeczeniem z 10 września Trybunału Konstytucyjnego jest nielegalna. Tak samo jak każde
orzeczenie zostało opublikowane,
każde wezwanie tutaj świadka też jest w związku z tym nielegalne.
A ja tylko poproszę pana, zacząć od tego. Pana posła o mówienie do mikrofonu. Emocje w studiu są rzeczywiście duże.
Orzeczenie nie ma mocy prawnej, dlatego właśnie sąd nałożył karę porządkową 2000 zł na Zbigniewa Ziobro. Orzeczenie jest w mocy prawnej w momencie publikacji.
I ja nawet wrażenie, pan Zbigniew Ziobro... Że państwo 2000... rozumieją prawo tak, jak nie. chcą, a nie tak, jak ono jest tutaj. Zgodnie z wyrokiem, tutaj, z orzeczeniem
myśli...
Trybunału Konstytucyjnego jest to komisja nielegalna, więc nie wiem w ogóle
a ja pani
o czym
dam
tutaj...
przykład.
Nie wiem, o czym tutaj mówimy. Ja mam wrażenie, że właśnie to pan robi szopkę tutaj na tej komisji. Nie wiem, żeby tutaj zwiększyć swoje, nie wiem, wizerunek, czy
przestawię
tutaj...
Pani...
No, przepraszam
pani
bardzo, ale
cytat?
To jest... Orzeczenie mówi jasno.
Orzeczenie...
To jest...
Orzeczenie,
komisja.
Które zostało wydane w niewłaściwym składzie, nie ma mocy prawnej, w związku z czym nie ma obowiązku jego publikacji. Czyli to jest cytat? Wie pani, czy to jest cytat? Zbigniewa Ziobro z 2016 roku.
Proszę
Zbigniew
sprawdzić
Ziobro
orzeczenie
jest
Trybunału
hipokrytą.
Konstytucyjnego.
Ale nie mogę, bo nie zostało opublikowane, bo miało
10
rażące wady prawne.
Więc o czym my tutaj rozmawiamy? To wezwanie jest po prostu nielegalne. A że pan robi tutaj politykę na zdrowiu, tak? Ciężko chorego człowieka.
Nie, to Zbigniew Ziobro
no to chyba
się zasłania.
Już, to chyba już
niezależny
tutaj,
biegły ocenił, że jego, zdrowie, że jego
odwołać.
Zdrowie pozwala stanąć przed komisją śledczą. Ba, dzień po tym, jak nie stawił się na komisję, poszedł do prokuratury zeznawać, więc pan Zbigniew Ziobro po prostu wybiera, gdzie chce i gdzie
nie
mu
wiem,
się opłaca
zeznawać. Nie wiem, jak pan się czuje,
zeznawać.
Czy pan się z tym naprawdę czuje dobrze, wzywając tak chorego człowieka i jeszcze tutaj siłą. No proszę się zastanowić nad swoim zachowaniem. Proszę się tutaj, może pana sumienie się tutaj odezwie.
Jarosław Rzepa, czy Zbigniew Ziobro powinien stawić się na komisji, na przesłuchaniu?
Ja też mam zdanie takie, że powinien się wstawić. Pan Zbigniew Ziobro jest głównym konstruktorem zmian w wymiarze sprawiedliwości i tak naprawdę wielokrotnie mówił o tym, że jak to będzie dobrze, jak to będzie krócej, jak to będzie lepiej. Niestety nic się takiego nie wydarzyło, a wręcz odwrotnie. Wiemy o Funduszu Sprawiedliwości, wielu innych tematach, o prokuraturze, o sędziach na zamówienie, o przenoszeniu niewygodnych sędziów, na ściganiu ich. To wszystko się działo za Zbigniewa Ziobry. To ten człowiek w wymiarze sprawiedliwości zrobił bardzo dużo niedobrych spraw, a na wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości ma swoje teczki. Tego się boją przede wszystkim, że tak jest i dzisiaj go tak bardzo mocno chronią, zasłaniając się chorobą. Pan Zbigniew Ziobro powinien stanąć nie tylko przed sądem, ale także przed Trybunałem Stanu i mam nadzieję, że to się wcześniej czy później wydarzy.
Przepraszam, że przerwałam, bo chciałam zadać pytanie. Padają argumenty, że Zbigniew Ziobro jest chory i nie należy wzywać chorego człowieka przed oblicze komisji.
Ja szanuję pani redaktor stan zdrowia. Od tego są, powiedzmy sobie, osoby, które ja jednoznacznie, a przede wszystkim lekarze, którzy powinni stwierdzić, jeżeli są ograniczenia co do czasu, co do miejsca, trzeba to uszanować. Nie mam z tym żadnego, ale uciekanie. Pan Zbigniew Ziobro bardzo chętnie wydaje wywiady w Republice. Tam jest bardzo taki ożywiony. Widzę, że już jak gdyby ożywiony jest, a jednocześnie pokazywane są zdjęcia ze szpitala. To jest taka wielka manipulacja, którą robi Prawo i Sprawiedliwość tym tematem. Uważam, że powinien stanąć, bo ma dużo za uszami i mam nadzieję, że kiedyś zostanie za to po prostu osądzony. Zbigniew Ziobro jest bardzo złym człowiekiem, szanowni państwo.
I Magdalena Sosnowska, Konfederacja Rady dla Prawa i Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobro. Czy powinien się stawić na komisji, czy też czekać, aż zostanie doprowadzony siłą?
Ja w ogóle nie dziwię się całej tej sytuacji i rzeczywiście osoby, które nazywają to wszystko szopką, mają dość dużo w tym racji, ponieważ psucie prawa akurat tutaj z obu stron jest, można powiedzieć, porówno. Rozumiem tutaj jakby pana ministra Ziobrę, który zasłania się właśnie tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i teraz będzie jakby tak naprawdę tym grał, że komisja jest nielegalna, ponieważ została powołana przy nieprawidłowym składzie Sejmu. My jako Konfederacja na początku tego roku zgłaszaliśmy i podnosiliśmy bardzo głośno, że taka sytuacja nastąpi i proponowaliśmy w tamtym czasie tak zwany reset konstytucyjny, czyli taką poprawkę do konstytucji, która by wyzerowała te wszystkie trybunały konstytucyjne, te składy trybunałów, sądów, żeby właśnie nie było takiej sytuacji jak teraz, że obie strony tak naprawdę mogą taki teatr odgrywać dla swoich wyborców, bo to jest taki pad tak naprawdę. Tutaj jedna strona i druga ma po prostu argumenty, które będzie podnosić i będzie pokazywać, że są zgodne z prawem. Natomiast to, co się wydarzyło rok temu i nie podjęcie tego naszego pomysłu w tamtym czasie sprawi, że to będzie taki ping-pong polityczny. I tylko takie paliwo raz dla jednej, raz dla drugiej strony. Natomiast prawdy możliwe, że nie poznamy. A ja jako obywatel Polski chciałabym jak najbardziej dowiedzieć się rzeczywiście, czy ten system był prawidłowo wykorzystywany, czy rzeczywiście jacyś politycy robili jakieś tutaj błędy albo popełnili przestępstwo. I fajnie by było, gdyby taka komisja funkcjonowała prawidłowo i mogłaby przesłuchiwać świadków i żebyśmy dowiedzieli się po prostu prawdy, a osoby odpowiedzialne, żeby dostały po prostu odpowiednią karę.
Patryk Jaskulski, pan jakie pytanie chciałby zadać Zbigniewowi Ziobrze?
Czy ja mam wiele pytań i nie chciałbym też wychodzić teraz przed szereg, natomiast przede wszystkim musimy udowodnić też to, że pan Zbigniew Ziobro wiedział o tym, że Pegasus jest zakupiony, Mamy poszlaki, że też był osobą zaangażowaną w zakup Pegasusa. Wydaje mi się, że pan Zbigniew Ziobro stał na czele tych wszystkich procederów, które miały miejsce, zarówno jeżeli chodzi o nielegalne wydatkowanie środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości, ale także jeżeli chodzi o tą nielegalną inwigilację i użycie Pegasusa przeciwko posłom, działaczom opozycji w czasie wyborów. To jest naprawdę porażająca afera, która jest bezprecedensową aferą. Nawet afera Watergate to był pikuś w porównaniu do tego, że tak naprawdę Zbigniew Ziobro, jego ludzie potrafili być wszędzie z osobami, które prowadziły kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego, z osobami, które tworzyły pakt senacki. I ja chciałbym powiedzieć, że komisja jest jak najbardziej legalna, jest uchwała, która powołuje, która obliguje nas i zapewniam panią, że my tej prawdy do tej prawdy dojdziemy i przedstawimy ją opinii publicznej. Właśnie taki jest cel komisji. Natomiast też ciężko mi nie odnieść wrażenia, czy jakby przed chwilą słuchałem wypowiedź tutaj pani z Konfederacji, że państwo naprawdę są partią hipokrytów, dlatego że mówiła pani o tym, że Konfederacja mówiła o resecie w Trybunale Konstytucyjnym, ale jak była ustawa dotycząca resetu Trybunału Konstytucyjnego, ustawa, która wprowadzała wybór sędziów większością kwalifikowaną 3/5 głosów, które by zmuszało wszystkie partie w Sejmie do zbudowania kompromisu. Konfederacja głosowała przeciw tej ustawie, więc no, tu widzę olbrzymią niekonsekwencję. Mówicie w studiach telewizyjnych jedno, a później robicie niestety drugie. I ta ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, która została później skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, pseudo-Trybunału Konstytucyjnego, który jest nielegalnie obsadzony, to była naprawdę bardzo neutralna ustawa, która miała zerować właśnie sytuację w Trybunale i miała przywrócić ład konstytucyjny.
Pan poseł dobrze wie, że jedynie poprawka do konstytucji mogłaby tą sytuację zmienić.
To nie jest prawda. Są orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które wskazują na wadliwość powołania 3 sędziów dublerów i wszystkie te orzeczenia są dzisiaj bez mocy prawnej, a Polska w związku z tymi orzeczeniami ETPC oraz TSUE jest obligowana tą wadę prawną usunąć jak najszybciej. My podjęliśmy tą próbę właśnie przyjmując tą ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Niestety prezydent tkwi na straży tego nieładu prawnego, ale ciężko się dziwić, że to on przyłożył rękę, to on powołał i przyjął ślubowanie od sędziów dublerów, no to dzisiaj jest po prostu w to umoczony, by się przyznał po prostu do błędu. Musimy poczekać na zmianę prezydenta, by przywrócić w Polsce praworządność i naprawić polski wymiar sprawiedliwości.
I tą dyskusją o polskim wymiarze sprawiedliwości kończymy taką bardziej emocjonującą część kawiarenki politycznej. Jutro, 11 listopada, ważne święto. To zapytam się państwa, jakie państwo spędzą, Julia Szałabawka.
Ja akurat tutaj, jak praktycznie co roku, spędzę tutaj na Marszu Niepodległości, który tutaj się odbywa w Szczecinie, organizowanym przez środowiska patriotyczne.
Czyli razem z Konfederacją.
Tak, tak, oczywiście tak. Tutaj każdy może przyjść, więc zapraszamy serdecznie na marsz, żebyśmy tutaj razem to spędzili z rodziną, ze znajomymi. Zapraszamy serdecznie.
I Magdalena Sosnowska, która jest w komitecie organizacyjnym tego marszu.
Tak, ja w tym roku, jak w zeszłym, spędzę 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie. Natomiast bardzo serdecznie...
W Warszawie, nie w Szczecinie.
Tak, w Warszawie będę. Natomiast bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców naszego miasta i okolicznych miejscowości do tego, aby przybyli o godzinie 12 na Plac Solidarności w dniu jutrzejszym, gdzie odbędzie się Marsz Niepodległości. Szczeciński już po raz 14 przejdzie ulicami naszego miasta. Jest to marsz pod biało-czerwonymi flagami dla wszystkich ponad podziałami, także serdecznie zapraszam.
I poseł Jarosław Rzepa.
No ja jutro rozpocznę od złożenia wiązanki kwiatu pod tablicą upamiętniającą wizytę premiera Mikołajczyka, a później pod Piłsudskim na Placu Szarych Szeregów razem z władzami regionu. Następnie Golczewo i Nowogard, ale wszystkich zachęcam, żeby nie zapomnieli wywiesić flagi i żeby być tym dniu razem, bo biało-czerwona to coś, co nas zawsze będzie łączyło i musimy pod tą białą-czerwoną być zawsze razem.
I Patryk Jaskulski, na jakie wydarzenia pan zaprasza?
Nietradycyjnie mieszkańcy będą mogli spotkać w Szczecinie podczas uroczystości miejskich, zarówno przy popiersiu marszałka Piłsudskiego na Szarych Szeregów, jak i na Wałach Dobrego, ale też w międzyczasie będę kręcił się po mieście i rozdawał biało-czerwone chorągiewki, promując postawy patriotyczne. To jutro, a dziś, jeżeli mogę skorzystać, zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecina na Łasztownię. Można zadać pytanie, czy w Szczecinie można skakać na nartach. Okazuje się, że można. Jest nawet taka idealna pogoda, lekki wiatr pod narty, bryza morska oraz delikatna mgła, niczym na skoczni narciarskiej. Dziś piękne wydarzenie, Akademia Lotników na Łasztowni pod Dźwigozaurami. Jest Adam Małysz z Polskim Związkiem Narciarstwa, promuje ten chyba nasz narodowy sport, jakim są skoki narciarskie. Ciekawe wydarzenie. Zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecina do uczestnictwa.
I takim nietypowym zaproszeniem z kawiarenki politycznej kończymy dzisiejsze wydanie. Zapraszam państwa za tydzień i życzę miłej niedzieli. Jolanta Kowalewska.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.